Witam Państwa, kończy się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, druga część artykułu Polityka Pieniężna o tytule Polityka Pieniężna stabilizująca wzrost przy rosnącym CPI z China Economic Net z 12. Bardzo, moim zdaniem bardzo ważny artykuł. I proszę Państwa, cytuję dalej. Li Chao, czyli ten główny ekonomista Huatai Securities, spodziewa się, że roczna stopa wzrostu całkowitego finansowania społecznego osiągnie szczyt w wysokości 11,5% w pierwszym kwartale 2020 roku, a bank centralny prawdopodobnie obniży wskaźnik rezerw obowiązkowych, aby utrzymać wystarczającą płynność w systemie finansowym. No i tutaj dobrze by było się odnieść do tego. Czyli innymi słowy, jeszcze będziemy mieli wzrost tego całkowitego finansowania społecznego, ale maksimum apogeum będzie w pierwszym kwartale i później będzie spadać. No, czyli innymi słowy, kierunek taki, jak mówiłem przed chwilą. Ja nie przeczytałem tego kolejnego kapitału, w związku z tym to były moje przemyślenia i oczywiście jak wygląda na to, są one zgodne z tym, z kierunkiem, który władze Banku Centralnego będą podejmowały. No i tutaj kolejna rzecz, która mnie trochę martwi. Bank Centralny prawdopodobnie obniży wskaźnik rezerw obowiązkowych, aby utrzymać wystarczającą płynność w systemie finansowym. Czyli innymi słowy, nie będzie żadnego dodruku pieniądza. Natomiast obniża się wskaźnik rezerw obowiązkowych po raz któryś tam z kolei 20 czy 30 raz. Proszę pamiętać, że wskaźnik rezerw obowiązkowych jeszcze kilka lat temu był bardzo wysoki. Wskaźniki, bo to były różne wskaźniki dla różnego typu banków, a małych, dużych, średnich, prywatnych, państwowych, naprawdę wskaźniki były różne dla różnych banków. Teraz chyba też jest podobnie, natomiast to wszystko spadło, w oczywisty sposób spadło. Ja pamiętam, że jeszcze wskaźniki rezerwy obowiązkowej wynosiły gdzieś po 20, ponad 20%. Teraz myślę, że jak jest ponad 10%, to już i tak bardzo dużo. To jest niebezpieczne, jak zwykle. To znaczy po prostu chodzi o to, że jeśli bank centralny pozwoli na obniżenie rezerwy obowiązkowej, czyli tego RRR, no to oczywiście z jednej strony na rynku znajdzie się większa ilość pieniędzy, ale z drugiej strony bank będzie mniej odporny na ewentualne wstrząsy. Coś za coś. I teraz dalej. Jak dotąd, cytuję, jak dotąd w tym roku Chiny utrzymywały względnie ostrożną politykę pieniężną, nawet gdy większość głównych banków centralnych na świecie powróciła do tej tak zwanej niekonwencjonalnej polityki pieniężnej, w której stopy procentowe były niższe od zera. I teraz cytuję dalej. Nie wiem notabene, jaka jest stopa procentowa. Nie wiem, jakie są stopy procentowe w Chinach. Niestety nie wiem. W środę Ludowy Bank Chin poinformował, że przyspieszy nowo wprowadzoną reformę podstawowych stóp procentowych kredytu, aby poprawić mechanizm transmisji polityki pieniężnej. Zachęca się instytucje finansowe do stosowania podstawowej stopy pożyczki jako punktu odniesienia do ustalania cen pożyczek, obniżania kosztów finansowania przedsiębiorstw. No to jest tutaj jakby sprawa oczywista chyba. Natomiast nie wspomniano o tym, ile wynosi ta stopa, podstawowa stopa kredytowa. A no cóż, stopa procentowa oczywiście. I teraz cytuję dalej. Rosnące ceny wieprzowiny podniosły główny indeks CPI do 4,5% w listopadzie. To jest najwyższy poziom, nie tylko w tym roku, ale od wielu, wielu miesięcy. Ale podstawowy CPI z wyłączeniem cen żywności i energii wyniósł zaledwie 1,4%, jak wyliczyli ekonomiści. Dlatego stosunkowo wysoka inflacja konsumencka może nie wpływać zbyt mocno na proces kształtowania polityki Ludowego Banku Chin. No tak, tutaj mowa o tej strukturze, o której mówiłem wcześniej, w pierwszej części, strukturze wzrostu CPI, który jest spowodowany przede wszystkim cenami wieprzowiny, które tam skoczyły aż o ponad 100%. No tylko, że jakby tutaj zaklinanie rzeczywistości, że gdyby wyłączyć ceny wieprzowiny, to to będzie inaczej, no to nie bardzo ma sens, bo to nie zmienia, znaczy to jest i no, ma sens i nie ma sens. Z punktu widzenia indeksu CPI, z punktu widzenia patrzenia się na całość gospodarki, no to oczywiście CPI jest taki, a nie inny i żadne czarowanie się tego nie zmieni. Natomiast z punktu widzenia wewnątrz kraju już, przyglądanie się szczegółom kształtowania się CPI ma sens oczywiście. Na przykład ten podstawowy CPI za wyłączeniem cen żywności i energii wyniósł zaledwie 0,4%, więc to jest nic, no, to jest mało. Notabene zastanawiam mnie, dlaczego wprowadzono tutaj nie tylko cen żywności, ale i energii. Znaczy wyprowadzono z tego rozliczenia. Bo żywności rozumiem, a czy energii? Nie do końca rozumiem, bo nie słyszałem o tym, żeby ceny energii jakoś wyjątkowo ostro szły do góry. Cytuję dalej. Dlatego stosunkowo wysoka inflacja konsumencka może nie wpływać zbytnio na proces kształtowania polityki. A, no tak. Chińskie Centrum Zarządzania Rezerwami Towarowymi poinformowało we wtorek, że 40 tysięcy ton metrycznych mrożonej wieprzowiny zostanie wypuszczonych na rynek. Czwarty taki ruch i największa od września dostawa, aby ustabilizować ceny wieprzowiny. Czyli ja myślę, że te 40 tysięcy ton tej mrożonej wieprzowiny pochodzi z rezerw państwowych. To jest jedyna możliwość. Jedyna możliwość, znaczy ja zapomniałem, mówiąc wcześniej, że skoro nie ma na rynku, skoro rynek musi przynajmniej mieć pół roku na odbudowanie się, skoro nie ma na rynku zewnętrznym, na światowym rynku takiej ilości wieprzowiny, która mogłaby zaspokoić apetyty Chińczyków, to nie ma jej w ogóle. No jest, jak się okazuje, te rezerwy państwowe, tylko że podejrzewam, że te 40, oczywiście ja nie mam żadnego pojęcia, jak te 40 tysięcy ton rezerwy zostanie, jak to te 40 tysięcy ton wieprzowiny rzuconej na rynek, jak wpłynie na ceny rynkowe. Tego nie wiem. To jest czwarty taki ruch i największy od września. Wrzesień, październik, listopad, grudzień. No to znaczy, że co miesiąc rzucane są określone ilości wieprzowiny, a cena wieprzowiny rośnie o 100%, ponad 100%, 110%. W związku z tym moje kaprawe oczko, to efekty tego rzucenia tych 400 tysięcy ton są żadne. Oczywiście przy założeniu, że w każdym miesiącu było rzucane 40 tysięcy ton. Znaczy do tej pory te rezerwy nie są, nie dają żadnych efektów, rzucanie tych rezerw. I teraz cytuję dalej. Więc to powiedzmy sobie takie zawracanie głowy trochę. Według Goldman Sachs Investment Strategy Group chińska polityka pieniężna ma pozostać stabilna w przyszłym roku. Dodatkowy zastrzyk płynności jest konieczny w nadchodzących miesiącach. No, ale to już jakby abstrahując od tych cen wieprzowiny. Więc według Goldmana Sachsa chińska polityka pieniężna pozostać stabilna, a dodatkowy zastrzyk płynności jest konieczny w nadchodzących miesiącach. Ale dodatkowy zastrzyk płynności. No ten zastrzyk płynności będzie pochodził z RRR. Tak jak przed chwilą o czym mówiłem. Bank centralny może skorzystać z ukierunkowanych cień wskaźnika, no właśnie, wskaźnika rezerw obowiązkowych oraz niektórych innych narzędzi ułatwiających finansowanie prywatnych, małych i mikroprzedsiębiorstw. Powiedział Wang Shenchu, szef grupy strategii inwestycyjnych Goldmana Sachsa w Azji. Oczekuje się, że odpowiednik Ludowego Banku Chin w Stanach Zjednoczonych, czyli Rezerwa Federalna, nie podejmie żadnych działań w najbliższym czasie związanych oczywiście, to jest mój komentarz, oczywiście żadnych działań związanych ze zmianami stóp procentowych. I Fed może nie dokonać dalszych obniżek stóp w pierwszej połowie 2020 roku. Jeśli wzrost PKB będzie się kształtował amerykański oczywiście w okolicy 1,8% i stopa bezrobocia będzie stabilna lub niższa, to przy takich właśnie warunkach Fed nie będzie dokonywał dalszych obniżek stóp w pierwszej połowie 2020 roku. No, tutaj to już tego nie wiemy. Bez agresywnego, cytuję ostatnie akapity, bez agresywnego luzowania polityki monetarnej zespół Anga powiedział, że bez Anga, czyli tego z Goldman Sachsa, bez agresywnego luzowania polityki monetarnej, ten zespół twierdzi, że wzrost Chin może zostać ustabilizowany w zakresie od 5,7-6,3% w 2020 roku. Chociaż niepewność napięć handlowych między Chinami i USA, i to drugi element, przysłoni cień, znaczy położy się cieniem na perspektywę wzrostu kraju. Rząd stanowczo zdecydował, że nie będzie przyjmować kolejnych silnych polityk stymulujących, dlatego też polityka wspierająca będzie umiarkowana, twierdzi zespół. Jednak podaż pieniądza spowolniła nieznacznie. Tak, to o tym jeszcze nie mówiłem, to będę musiał jeszcze omówić M2. Jednak podaż pieniądza spowolniła nieznacznie do 8,2 w końcu listopada z 8,4 w październiku. Obserwatorzy rynku stwierdzili, że wskazuje to na ostrożność banku centralnego w zakresie łagodzenia polityki pieniężnej. Tak, także to koniec, ale to istotnie to wskazuje, że Ludowy Bank Chin bardzo, bardzo ostrożnie podchodzi do polityki pieniężnej i to są takie ruchy, które nie powodują znacznych wzrostów i znacznych spadków. Ujmę to w ten sposób, że w dużym stopniu to, co się będzie działo w Chinach, będzie uzależnione od ruchów amerykańskich. No to jest jakby oczywista oczywistość, prawda? Tutaj nie ma co się czarować, że jest inaczej. Amerykanie mają ogromny wpływ na cały świat, w tym na Chiny również. Chiny na razie nie są jeszcze tak mocną gospodarką, aby móc sobie powiedzieć, a my mamy to gdzieś, a my mamy Amerykanów gdzieś. Oni nam nic nie zrobią. Nie. Nie, i jeszcze przez długi czas tak nie będzie. Znaczy długi, tak długi, jak dolar amerykański będzie główną walutą światową. Jeśli w wyniku jakichś perturbacji, jakichś mocnych, bardzo, bardzo mocnych ruchów tektonicznych wręcz, dolar przestałby być walutą światową, wtedy sytuacja się zmieni zdecydowanie na korzyść całego świata. Bo w tej chwili Amerykanie trzymają cały świat za gardło. Po prostu, w najzwyczajniejszym świecie. Ja zresztą o tym mówiłem wielokrotnie, przytaczając na to opinie osób, które nieporównanie lepiej się na tym znają niż ja. Więc Stany Zjednoczone trzymają, a właściwie Rezerwa Federalna trzyma cały świat za pysk, za twarz. I jak powiedziałem, jeśli dopóki nie zmienią się fundamenty, czyli dopóki dolar będzie na swoim miejscu, no to właśnie bank centralny będzie również miał wpływ na sytuację finansową, również finansową w Chinach. Oczywiście nie będzie miał wpływu na inflację żywności, to na pewno nie. Natomiast w zupełnie innych obszarach, owszem, tak i to znacznie. Słowem, tutaj tutaj jest dosyć znaczące znaczące sformułowanie, że według właśnie według tej strategii grupy Goldmana Sachsa, że Ludowy Bank Chin nie podejmuje, a nie to, to Rezerwa Federalna nie podejmie żadnych mocnych działań w kierunku obniżki stóp procentowych. A, nie, nie, w innym miejscu jest to, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Chociaż niepewność napięć handlowych między Chinami i USA przysłoni, kładzie się cieniem na perspektywie wzrostu Chin, rząd stanowczo zdecydował, rząd chiński, nie dokonywać wielu różnych silnych polityk stymulacyjnych, oczywiście w obszarze finansowym czy fiskalnym, dlatego też polityka wspierająca będzie umiarkowana, stwierdził zespół. Czyli innymi słowy, raczej nie należy się spodziewać powrotu do tych polityk stymulacyjnych, które miały miejsce na początku tego roku, pod koniec zeszłego roku i początku tego roku. Czyli wygląda na to, że zespoły ekonomistów, które oceniły skutki, niewielkie skutki tych polityk stymulacyjnych, stwierdziły, że te zespoły stwierdziły, że to nie ma sensu, skoro takie ostre działania stymulacyjne nie przyniosły pożądanych efektów, to trzeba będzie raczej działać zachowawczo na rynku fiskalnym i finansowym, bardziej zachowawczo. Być może, znaczy na pewno będą robione jakieś ruchy, ale to będą ruchy, podejrzewam, że bardziej punktowe, bardziej ukierunkowane na załatwienie określonych spraw jakichś punktowych. Spraw, no może brakuje mi sformułowania. Załatwienie spraw szczegółowych. O, właśnie. No i tak to wygląda. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.